Silvarerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie. No cóż, tydzień temu rozmawialiśmy o jezuitach. Padło nawet takie bardzo ładne określenie pod tytułem obłów. Tak. Natomiast myślę, że zrobimy sobie przerwę, jeśli chodzi o ten zakon, i skupimy się na Sejmie, bo tam tkwiło główne źródło upadku Rzeczpospolitej.
Tak, to prawda. Proszę państwa, no, Sejm jest centrum, istotą, rdzeniem demokracji. Zarówno dzisiejszej, jak i tej XVII-XVIII-wiecznej, zwanej demokracją szlachecką.
No tak, tylko dziś nie ma liberum veto.
Dziś nie ma liberum veto. Niemniej wydaje mi się, że temat Sejmu jest dla nas niezwykle interesujący, również dlatego, że jest to temat dozwalający, a nawet zachęcający do pewnych porównań. No, bardzo trudno jest dokonywać porównań, a one bywają bardzo ciekawe, chociaż też czasami zwodnicze. Kiedy chcemy na przykład mówić o, powiedzmy tak, wielkie domy magnackie. No nie ma. Wielkich domów magnackich w Polsce nie ma. No właściwie nie ma już we współczesnej Europie. Są oczywiście potomkowie wielkich rodów, są gdzieś tam we Francji, Anglii salony arystokratyczne, ale one nie odgrywają już takiej roli politycznej. To jest jednak zupełnie co innego. Natomiast Sejm Polski był właściwie przez stulecia taką, można powiedzieć, dumą narodową. Wykształcił się dość wcześnie. W wielu państwach europejskich istniały, no już w starożytności, umówmy się, w Grecji, w Rzymie, istniały takie zgromadzenia ludowe bądź, no to powiedzmy też od razu uczciwie, Sejm nie był reprezentacją wszystkich mieszkańców i obywateli państwa, tak? Był reprezentacją warstwy politycznej, którą była szlachta. Ale podobnie było też w innych krajach przez stulecia. Nie było to niczym niezwykłym. Były jakieś tam rady rycerskie, rady panów, jakieś przyboczne grupy doradców królewskich czy książęcych. To ewoluowało. W Europie bywało to bardzo różnie. U nas wykształcił się Sejm, który z biegiem lat, właściwie można powiedzieć z biegiem stuleci, uzurpował sobie coraz większe kompetencje. Im słabsza była władza królewska, im bardziej jakby nieokreślone kompetencje tej, nazwijmy to, Rady Panów, tak, czyli de facto Senatu, tym większa była rola Sejmu. To się ukształtowało już tak na dobre w późnej epoce jagiellońskiej, chociaż już za Władysława Jagiełły odbywały się takie zgromadzenia, które można porównywać z późniejszym Sejmem. Z czasem wykształcił się ten obraz, który znamy z podręczników historii, który już w XVI, XVII, XVIII wieku był takim stanem obowiązującym. Czyli to, można powiedzieć, ciało zarządcze Rzeczypospolitej składało się z trzech stanów. To była Izba Poselska, Izba Senatorska i Król. Król jako osobny stan,
który kim by nie był, zawsze marzył o rządach absolutnych.
No, raz bardziej, raz mniej.
No tak, ale łatwiej, samo pojęcie, łatwiej było pewne rzeczy zorganizować, zrobić, zdecydować.
Tak, oczywiście wszyscy kolejni królowie dążyli do zwiększenia swoich własnych kompetencji. Powiedzmy od razu, że one od już właściwie XVI wieku, na pewno już za królów elekcyjnych, były stopniowo coraz mniejsze, coraz bardziej ograniczane. Tak naprawdę moc sprawczą miał właśnie Sejm, a mówiąc ściślej, Izba Poselska. No, proszę państwa, pytanie. No to czym właściwie ten Sejm się zajmował, tak? No, zajmował się przede wszystkim, i na tym polegało być może trochę nieszczęście, zajmował się podatkami, tak? Czyli nie było w zasadzie podatków stałych, takich jak teraz mamy. Tu jest VAT, tak? Tu jest CIT, tu jest PIT. Każdy wie, jakie podatki ma płacić. Wówczas oczywiście był podatek zwany kwartą. To był podatek płacony od królewszczyzn, czyli od tych dóbr państwowych, które pozostawały w rękach dzierżawców, wyróżnionych tym, iż taką dzierżawę, czyli tak zwane starostwo, otrzymywali. Oni od tego musieli płacić kwartę. To było coś stałego. Natomiast wszelkie inne podatki, czy większość z nich, była uchwalana właśnie przez Sejm, no, w pewnych okolicznościach szczególnych, nadzwyczajnych. I to były przede wszystkim podatki związane z utrzymaniem wojska. No, proszę Państwa, bardzo, bardzo długo właściwie prawie nie było stałej armii. Była tak zwana obrona potoczna, czyli pozostające pod bronią parę tysięcy żołnierzy, dosłownie kilka tysięcy żołnierzy na to ogromne państwo, którzy strzegli granicy tej południowo-wschodniej, tej najbardziej niebezpiecznej, czyli tej granicy, za którą gdzieś tam był Hanat Krymski, Turcy. To była ta granica zawsze grożąca najazdem, zawsze grożąca jakimś atakiem.
A jak stąd już przyszło co do czego, no to było pospolite ruszenie.
Tak, stąd konieczność utrzymywania takich garnizonów, plus oczywiście pewne niewielkie garnizony w twierdzach Rzeczypospolitej. No to był Wawel, na przykład był twierdzą Rzeczypospolitej, Kamieniec Podolski, ale również na przykład Malbork. I ci żołnierze, którzy obsadzali te twierdze Rzeczypospolitej, oczywiście też byli utrzymywani przez skarb, czyli przez państwo. W przypadku prawdziwego zagrożenia, czyli wojny, teoretycznie państwo powinno zostać obronione przez pospolite ruszenie, czyli przez szlachtę. No ale z biegiem...
Różnie to z tym bywało.
Tak, z biegiem stuleci było z tym coraz gorzej i gorzej. Ta szlachta jakby traciła, no, te umiejętności, czy nawet również ambicje, powiedzielibyśmy, rycerskie. Coraz słabiej władała bronią, była coraz bardziej rozleniwiona, więc w to miejsce oczywiście powoływano żołnierza zaciężnego.
Czyli najemnika.
Czyli najemników oczywiście. To nie znaczy, że to musieli być od razu jacyś tam piechota niemiecka czy węgierska. Nie, no to były przede wszystkim chorągwie kawaleryjskie, konne i oczywiście złożone w znacznym stopniu, czy nawet w większości, bardzo długo ze szlachty. To były tak zwane chorągwie towarzyskie. No niemniej ci żołnierze byli płatni. Tu już trzeba było pieniędzy. No i trzeba było pieniędzy oczywiście na, no, przeróżne zasoby, które są niezbędne, kiedy się prowadzi wojnę. Na armaty, na prochy, na uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Na zaopatrzenie właśnie twierdz, zamków. Te podatki powinien uchwalać, no i się bardzo długo uchwalał właśnie Sejm. Przy zgodzie Senatu i przy zgodzie króla. Co ciekawe, bardzo ważny aspekt rządzenia, tak? czyli decyzje personalne, czyli rozdawnictwo. Rozdawnictwo z jednej strony urzędów, z drugiej strony dóbr pozostawało w rękach króla. To było właściwie w XVII-XVIII wieku. Było to, można powiedzieć, ostatnie i jedyne takie prawdziwe narzędzie władzy, jakie pozostawało w rękach króla. I królowie kolejni używali go z mniejszym lub większym skutkiem, no, jako element pewnej gry politycznej. Czasami zdarzały się formy szantażu, czyli na królach po prostu wymuszano pewne decyzje. No ale, tak jak powiedzieliśmy, decydował Sejm. I ten Sejm, proszę Państwa, no niestety z biegiem lat i stuleci, na skutek dość niejasnych, nieoczywistych, skomplikowanych mechanizmów, oczywiście łatwych do wytłumaczenia, gdyby przyjąć takie bardzo proste ekonomiczne wytłumaczenia, wyjaśnienia, tak? Że szlachta nie była zainteresowana w tym, żeby sejmy podejmowały uchwały, bo nie chciała płacić podatku. No okej, okay, no to jest dość...
Teoretycznie jest to oczywiste.
Dość proste wytłumaczenie. Z drugiej strony, no ktoś, komu się na głowę wali wróg, no woli chyba zapłacić podatek, ale mieć jakąś obronę, więc to nie do końca sprawę wyjaśnia. Z biegiem lat te sejmy się zrobiły, jak wiemy, coraz mniej sterowne, aż z czasem stały się kompletnie indecyzyjne z powodu panowania tego zdumiewającego dla wielu narodów europejskich
veto.
Prawa o liberum veto. To nie jest, proszę państwa, też tak, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to był jakiś polski wynalazek. Gdzieś tam w głębinie dziejów, jeszcze w średniowieczu, no na ogół tak było, że tego typu zgromadzenia zasadniczo podejmowały decyzje jednogłośnie, jednomyślnie. Oczywiście zawsze się zdarzali pewnie tacy, którzy nie bardzo się z tą decyzją zgadzali, tylko umówmy się, to były takie sytuacje, że oni się nie bardzo do tego przyznawali. Nie? To tak jak na polskich sejmikach, że łatwiej było zerwać sejm, niż zerwać sejmik, bo sejmik to była taka po prostu szlachecka hałastra, na ogół pijana. Na ogół pijana. Sejmiki w XVIII wieku to były takie nieustanne uczty. Oni właśnie cały czas pili alkohol. I teraz, jeżeli większość jest za jakąś decyzją, a jeden, dwóch zacznie krzyczeć, że są przeciw, no to ich los marny. Na takim sejmiku po prostu idą pod szable. No i tak, tak samo było, przypuszczam...
Bigosowanie tak zwane.
Tak, bigosowanie tak zwane. W tych dawnych wiekach, że po prostu ci, którzy się nie zgadzali z głosem większości, po prostu się niespecjalnie z tym wyrywali. Tak?
No tak, ale tutaj to było prawem.
No tak, ale z czasem właśnie. Więc z czasem większości tego typu zgromadzeń o charakterze parlamentarnym jednak przyjęto zasadę głosowania większością. Tak? W Polsce nie. W Polsce bardzo długo nie stosowano tego prawa w sposób tak skrajny, jak to, co my znamy z historii. No to liberum veto, czyli wolne nie pozwala. Nie zgadzam się, wolne. Ta wolność była nie tylko przywilejem pewnej grupy, klasy, szlachty. Ona była przywilejem każdego z członków tej klasy z osobna.
Tak więc zwana wolność
doszło
szlachecka.
Doszło do tego w XVIII wieku, że wstawał jeden poseł, mówił nie pozwalam i nie musiał się tłumaczyć. Nie musiał wyjaśniać dlaczego. Nie musiał mówić, co mu się nie podoba, jakie elementy tego proponowanego prawa są złe. Po prostu mówił nie zgadzam się i koniec. To wystarczyło. To była absolutna skrajność. Jak do tego doszło? No do tego, proszę państwa, dochodziło stopniowo. To oczywiście nie jest tak, że gdzieś tam od czasów Jagiełły wystarczyło, że wstał jeden poseł i to powiedział. Bardzo długo było w gruncie rzeczy tak, że stosowano liberum veto w taki sposób nieoczywisty. Czyli jeżeli było widać na Sejmie, że nie ma jedności, tak, nie ma pełnej zgody co do jakichś propozycji, no to bardzo długo dyskutowano, próbowano tą mniejszość jakoś tam przekonać. Jeżeli to się nie udawało, to Sejm się po prostu rozchodził. Sejm nie podejmował uchwał. Ale to nie było tak drastyczne, jak wystąpienie jednego posła, który mówił, nie zgadzam się, prawda? Tutaj mam przed sobą takie dzieło profesora Władysława Konopczyńskiego, Liberum Veto, który wylicza bardzo dokładnie, że od wygaśnięcia domu Jagiellonów zmarnowało się sejmów zwołanych 53, z czego 15 zostało zerwanych jeszcze przed obiorem marszałka, czyli wszyscy się zjechali do Warszawy
i się rozjechali.
Lub do Grodna, bo sejmy nie zawsze odbywały się w Warszawie. To właśnie dopiero od epoki królów elekcyjnych. To już w sposób stały odbywały się w Warszawie, potem również co trzeci w Grodnie. I proszę państwa, to wyglądało tak. Pierwszy sejm został zerwany przez pojedynczego posła w roku 1652. Czyli w czasie bardzo dramatycznym. Trwa powstanie Chmielnickiego, Polska jest w ogniu wojny, tak? Ogromna część Ukrainy pozostaje, że tak powiem, poza kontrolą władz państwowych, tak? Tam rządzi Chmielnicki. Grozi już wtedy wojna z Rosją, tym wiadomo, a tu raptem poseł Siciński z powodu prywatnych interesów zrywa sejm. Do dzisiaj trwają dyskusje historyków, czy to była jego prywatna, podyktowana jakąś złością, wściekłością, nienawiścią decyzja, że zerwał sejm. Tam chodziło o ekonomię szawelską. On miał jakieś konflikty i nie chciał jakichś pieniędzy płacić, no a decyzje były nie po jego myśli. Czy też on był narzędziem w rękach Radziwiłłów? Tutaj nie ma do końca jasności.
No tak czy inaczej Sejm został zabrany.
Ale widzisz, Konradzie, teraz patrz jaka niekonsekwencja. Siciński został uznany przez współczesnych za człowieka wyklętego, za grzesznika, za tak strasznego grzesznika, że w legendzie ludowej ziemia nie chciała jego ciała przyjąć. Ja przypomnę, jest taka ballada Adama Mickiewicza, to się nazywa Popa z Łupicie, tak? Gdzie podróżujący narrator spotyka właśnie taką wiadomość, że tu się gdzieś poniewiera to ciało, ten trup tego Sicińskiego, którego od tam 150 lat nie chce ziemia przyjąć. I on widzi to ciało, jest taki zasuszony trup gdzieś tam przechowywany, tak w tej Łupicie. Bo on był posłem łupickim, nawiasem mówiąc. Czyli z jednej strony go przeklęto, uważano go za wielkie nieszczęście, ale z drugiej strony jego protest został uznany. Został przyjęty. To był pierwszy Sejm zerwany przez pojedynczego posła, który na dodatek nie miał takich bardzo wyraźnych podstaw, powiedzmy, natury moralnej czy religijnej. Nie, to były prywatne interesy pana Sicińskiego.
No nie musiał się
tłumaczyć. Potem się zaczęło, czyli lata 1651-60, 28% zerwanych sejmów. Następne dziesięciolecie 50, kolejne 25, kolejne 50. No aż, proszę Państwa, dochodzimy do czasów saskich, XVIII wiek, te czasy, które nas szczególnie interesują, no to wystarczy, że powiem Państwu, że za czasów panowania Augusta III zerwano 100% sejmów, tak? Czyli on rządził ponad 30 lat i przez ponad 30 lat nie udało się zakończyć ani jednego sejmu. Polska stoi nierządem, pisali wówczas nieliczni, mądrzy politycy.
Właśnie, pytanie, czy Polska stała nierządem, czy August III był władcą absolutnym?
Znaczy, August III, to mówiliśmy o tym już wcześniej, w ogóle nie był władcą. To był człowiek, którego mało Polska obchodziła, on siedział głównie w Dreźnie, on był gnuśny, leniwy, bez wyobraźni, bez ambicji. Najgorszy król, jakiego mogliśmy się spodziewać, aczkolwiek na przykład Jędrzej Kitowicz bardzo go wychwala, gdyż był spokój, można było ucztować, można było pić, można było się bawić. To były takie lata. Oczywiście sąsiedzi rośli w siłę, Moskwa, Berlin, Wiedeń. Już zaczynali przez swoje wpływy wewnętrzne w Polsce właściwie rządzić jak chcieli. Już właściwie widać było na horyzoncie, że to się źle skończy. Wielu bardzo światłych, również polityków, również ze szlachty, przewidywało, czym to się skończy. Tak? To się skończy rozbiorami w tej czy innej formie. No ale przeciętny szlachcic żył sobie wspaniale i cudownie. Ale tutaj, Konradzie, trzeba koniecznie powiedzieć, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo co uzasadniało tak długie trzymanie się liberum veto? Jakie były istotne powody?
No właśnie, to jest
dla których szlachta jednak nie chciała z tego narzędzia zrezygnować.
Ale o tym powiemy już za tydzień.